Witam Was, bracia i siostry. Wielu z Was było na różnych wyjazdach i często w ramach takiego zapoznania się zadawane są osobom, szczególnie pierwszego wieczoru, są zadawane takie pytania, które mają na celu poznać te osoby. I jednym z takich pytań, które pamiętam gdzieś często, nie tylko w kościele, ale jeszcze w czasach mojego zaangażowania w ruchu Nowego Życia, pytanie było, pojawiało się takie pytanie: gdybyś stanął przed Bogiem, to jakie byś mu zadał pytanie? Czyli zakłada to, że każdy ma jakieś rzeczy, które go interesują, ciekawią, intrygują go, które są dla niego ważne z jakiegoś powodu, i każdy ma okazję przedstawić wtedy, i wtedy tą osobę można troszeczkę lepiej poznać. Na pewno każdy z Was ma takie pytanie, które chętnie by zadał Bogu, gdyby stanął przed Nim. U mnie zawsze na pierwszym miejscu jest pytanie, kto był autorem listu do Hebrajczyków. Bym zadał Bogu pytanie, kto napisał list do Hebrajczyków. To jest wielka zagadka. Jest wiele różnych pomysłów, ale jakoś żaden z nich nie ma takich argumentów, które by jednoznacznie albo z dużym prawdopodobieństwem wskazywały na jedną osobę. Paweł, Barnaba albo jeszcze inni, a którzy mogli go napisać. Dobrze, jeżeli to są pytania, które chcemy zadać Bogu, natury takiej, które nie mają wpływu na nasze życie. Po prostu bardziej są wynikiem naszej ciekawości, czy też zainteresowania, czy zaintrygowania jakąś sprawą. Ale często są też pytania, które dotyczą doktryny i które mają też wpływ, mogą mieć wpływ na nasze życie. Często może pojawiać się, żeby Bóg może nam powiedział coś na temat predestynacji. Jak to jest? A jego wybór przed założeniem świata, jak to ma wpływ na dzisiaj? Dlaczego pomimo jego wyboru mamy wciąż głosić Ewangelię? A więc to jest już takie pytanie bardzo praktyczne i konkretne. Ale czasami może są pewne rzeczy, które nas niepokoją, doktryny, które nas niepokoją, a jeszcze gorzej, jeżeli nas doprowadzają, są powodem jakiegoś naszego niepokoju, strachu czy zniechęcenia do naszego życia chrześcijańskiego. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, jest odpowiedzią Pawła na sytuację, która zaistniała w kościele w Tesalonice, w Tesalonikach. Mianowicie pojawiła się fałszywa doktryna, która miała bardzo zły wpływ na życie tego kościoła. I dzisiaj przyjrzymy się właśnie temu, w jaki sposób Paweł pomaga osobom, które są pod wpływem fałszywej doktryny, która ma wpływ na ich życie, w jaki sposób apostoł Paweł chce pomóc tym osobom. I myślę, że to będzie też pomocne dla nas, jeśli my zmagamy się z jakimiś pytaniami czy wątpliwościami. Będziemy czytać fragmentami ten list. Ogólnie nazwałem to kazanie Boże Pocieszenie, dlatego że celem Pawła napisania tego rozdziału jest przyniesienie pocieszenia Tesaloniczanom, którzy, jak zobaczymy, są w dość trudnej sytuacji i znaleźli się w dość takiej nieciekawej sytuacji. Przeczytajmy pierwsze trzy wersety, a właściwie pierwsze dwa wersety i początek trzeciego wersetu. Czytamy. Prosimy Was, bracia, przez wzgląd na przyjęcie naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w Waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził Dzień Chrystusa. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. To jest tłumaczenie ze Współcześnionej Biblii Gdańskiej. Tu jest słowo, że już nadchodził, jakoby już nadchodził Dzień Chrystusa. Wydaje się lepszym tłumaczenie, że już nadszedł Dzień Chrystusa. I też dużo tłumaczeń właśnie to miejsce tłumaczy, że jakoby już nadszedł dzień Chrystusa. To jest problem Tesaloniczan. I wydaje się, że patrząc na cały pierwszy list do Tesaloniczan, że to jest główny cel napisania tego listu przez apostoła Pawła, pomoc w zrozumieniu tej doktryny, żeby Kościół w Tesalonice zrozumiał tą doktrynę we właściwy sposób. Jak widzimy, ona dotyczy, tutaj Paweł mówi o tym jako dzień pański. Mówi, że to jest dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. Mówi też, że to jest przez względ na przyjście naszego Pana Jezusa i nasze zgromadzenie przed Nim. Więc mówi o tym, że ten dzień pański, przyjście Pana naszego, zgromadzenie się przy Nim, a potem mówi o dniu pańskim. Są takie trzy różne określenia tego wydarzenia, które jest powodem niepokoju Tesaloniczan. Dlaczego to jest powodem niepokoju Tesaloniczan? Tu jest, pojawia się takie słowo paruzja. My mamy w teologii, pewnie słyszeliście o paruzji Jezusa Chrystusa, czyli o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Słowo to ogólnie oznacza nadejście albo uobecnienie. Oznacza też to, że jest to taki moment, w którym władca przychodzi, aby objąć tron. Są takie dwa znaczenia tego terminu paruzja. To jest, jeżeli chodzi o literaturę świecką, to jest właśnie przybycie władcy w celu objęcia tronu, a drugie to jest teologiczne, to jest dokładnie to, o czym tutaj rozmawiamy, czyli przyjście Jezusa Chrystusa, a właściwie nawet poza chrześcijaństwem w różnych religiach starożytnych to słowo paruzja się pojawiało, jakoby to był obecność samego Boga przy jakiejś decyzji czy przy w jakimś momencie historii, kiedy to Bóg wstępuje, aby pomóc jakiemuś bohaterowi w walce. Więc to jest wydarzenie, które wydaje się być szczególne, jest to wydarzenie wielkie, radosne, bo ma służyć pomocą. I chciałbym przeczytać z takiej literatury świeckiej właśnie opis takiej paruzji w tym sensie świeckim, czyli przybycia króla, abyśmy zobaczyli, jakie tam są emocje. Mianowicie dekret króla Pergamu dotyczący radosnego ingresu Attali II. Przewiduje następujący porządek ceremonii na cześć króla. Gdy zbliżać się będzie do miasta, kapłani i kapłanki otworzą świątynię bogów, zapalą kadzidło, odmówią modlitwy przypisane rytuałem, aby król Attal cieszył się zawsze zdrowiem, zwycięstwem, potęgą na ziemi i morzu i aby królestwo pozostawało zawsze w bezpieczeństwie. Na spotkanie króla wyjdą kapłani, kapłanki, a także wodzowie, urzędnicy i zwycięzcy w zawodach z wieńcami, jakie zdobyli. Mistrz od gimnastyki ze swymi uczniami i wychowankami. Wszyscy mieszkańcy, kobiety i dziewczęta w szatach białych z wieńcami. To był dzień świąteczny. Widzimy przybycie władcy, widzimy lud, który wychodzi naprzeciwko tego władcy, cieszy się tym, że władca przychodzi do miejsca, w którym oni się znajdują. I w ten sam sposób Tesaloniczanie oczekiwali przyjścia Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście do Tesaloniczan, końcówka 4 rozdziału, kiedy Paweł opisuje fantastyczny powrót Jezusa Chrystusa z tymi trąbami, dźwiękami, objawieniem się na obłokach, kiedy mówi o porwaniu tych, którzy zmarli, a potem ci, którzy żyją w tym momencie. Fajny jest rym. Żyjący, wierzący, że zostaną porwani również do Jezusa Chrystusa. I Paweł kończy ten fragment słowami. Tymi słowami się pocieszajcie. Tymi słowami się zachęcajcie. Natomiast tutaj, na początku drugiego rozdziału Paweł mówi, że pojawia się doktryna, kiedy ktoś zaczyna nauczać, że ten dzień już nastał. Co w tym jest dziwnego, strasznego? Bo jeżeli dobrze pamiętacie kontekst sytuacji Kościoła w Tesalonice, to dokładnie zrozumiecie, na czym polegało tutaj problem. Mianowicie przyjście Jezusa Chrystusa dla Tesaloniczan było zakończeniem ich cierpienia. Było zakończeniem prześladowań. Oni żyli w straszliwej sytuacji, kiedy byli prześladowani przez ludzi dookoła. I oni oczekiwali to, na to przyjście Jezusa Chrystusa jako uwolnienie od bólu i cierpienia, które oni przeżywają. A teraz nagle pojawia się ktoś, kto mówi, ten dzień już nadszedł. Jezus już przyszedł. I co się stało? Nic się nie stało z naszymi cierpieniami. Tak jak cierpiliśmy, cierpimy dalej. Te prześladowania, które były wcześniej, nic się nie zmieniło, a Chrystus przyszedł. Dlatego też ta nauka, jak pisze tutaj Paweł, ostrzega, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać, używa słowa zachwiać, a potem używa o wiele mocniejszego słowa zachwiać w umyśle waszym, a po drugie zatrwożyć się. Ta nauka wręcz ich zatrwożyła. Mamy tutaj trzy źródła tej nauki o powtórnym przyjściu i o tym, że ten dzień Jezusa Chrystusa przyszedł. Zatworzyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany. Najtrudniejsze słowo jest tutaj słowo ducha. Wydaje się wskazywać na jakiegoś osobę obdarowaną duchem proroczym, czy duchem, który mówił o sobie, że ma objawienie od Boga i który wykłada naukę Pawła, czy przypomina, czy wyjaśnia Tesaloniczanom tę naukę. To słowo duchy pojawia się też na przykład w pierwszym liście Jana, kiedy w czwartym rozdziale, na początku czwartego rozdziału, kiedy Paweł mówi o tym, że nie Paweł, Jan mówi o tym, ostrzega swoich adresatów przed tym, żeby nie dali się zwieść duchom, fałszywym duchom, aby badali, i wzywa ich, aby badali duchy. W znaczeniu, że mogą być fałszywe duchy, które szerzą fałszywą naukę. Widać, mogło coś takiego pojawić się, jeżeli chodzi o Tesaloniczan. Po drugie jest to mowa, czyli kazanie, czyli nauczanie, które pojawia się w tym kościele. I po trzecie, że jest jakiś list rzekomo przez nas pisany. Są to trzy rzeczy tutaj wymienione, które wprowadziły zamęt w życiu Tesaloniczan, i które były właściwie w tamtym momencie podstawą zwiastowania Ewangelii nauczania. To są te elementy, które istniały w Kościele i przez które Ewangelia była przenoszona. I dlatego też tutaj zaniepokojenie Pawła, jeżeli chodzi o i pragnienie pomocy Tesaloniczanom, aby oni zrozumieli to, że to jest fałszywa doktryna, żeby zrozumieli, dlaczego i aby przede wszystkim zrozumieli, dlaczego to jest fałszywa doktryna. W trzecim wersecie pojawia się jeszcze słowo, aby nikt w żaden sposób nie zwodzi, więc to jest sposób zwiedzenia. W jaki sposób Paweł pomaga Tesaloniczanom? A może nawet wcześniej spróbujmy pomyśleć, jakie dzisiaj są fałszywe doktryny czy fałszywe nauczania, z którymi możemy się spotkać? Myślę, że jest dużo takich fałszywych. Dzisiaj podstawowym sposobem rozprzestrzeniania się Słowa Bożego są nie tylko już nabożeństwa i bezpośrednie kazanie do różnych osób, ale to jest internet. To są środki masowego przekazu, jakieś nagrania, kazań innych. To jest wysłuchiwanie, wiem, że parę osób w naszym kościele też słucha kazań bezpośrednio MacArthura ze Stanów Zjednoczonych, z kościoła, więc to jest pewne medium, które ma duży wpływ na osoby wierzące i może mieć dobry wpływ, ale może służyć bardzo łatwo do rozprzestrzeniania fałszywych doktryn. Może to być nauczanie jakiegoś autorytetu, który w oczach ludzi, czy nawet wierzących jest autorytetem i który przekręca w jakiś sposób Ewangelię. Często tutaj się mówi o Ewangelii sukcesu. Jest Ewangelia, również mówi o Ewangelii zdrowia, prawda, o tym, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek chorował, więc jeżeli jesteś chory, to znaczy, że jesteś pod wpływem jakiegoś złego ducha i którego należy wypędzić. Jest o wiele bardziej niebezpieczna tak zwana teologia liberalna, która obecnie właściwie nie da się ukryć tego, że w większości seminariów różnych jest teologią panującą, która właściwie nie mówi o tym, że mamy do czynienia ze Słowem Bożym, z Biblią jako Słowem Bożym, tylko jako czymś, co zawiera Słowo Boże i ich celem jest odkrycie, co w tej księdze jest Słowem Bożym, a co jest tylko ludzką tradycją i ludzką legendą powstałą w związku z przekazywaniem z pokolenia od jednych osób do drugich i co zostało zanieczyszczone. Ich problem polega na tym, że bardzo różnią się w tym, a że co właściwie w tym Słowie Bożym jest z tym Słowem Bożym, a co już nie jest. Tutaj są ogromne różnice już pomiędzy poglądami poszczególnych różnych teologów, ale właściwie wszyscy się zgadzają, że właściwie Słowo Boże jako takie to już nie jest Słowo Boże. W tym są zgodni. Może to jest też jakieś nauczanie takiej osoby typu Dawkins, który przekazuje właściwie w sposób bezpośredni, mówi o tym, że religia to już przeżytek i nie ma sensu się przejmować, a szczególnie mówić o tym, że ma jakikolwiek wpływ na naszą moralność. To są takie w dzisiejszym czasie różne doktryny, które mogą wzbudzać w nas niepokój, w których możemy się czuć zaniepokojeni. Jak możemy sobie radzić przy takich doktrynach? Paweł mówi, że to jest wbrew, że ta, kiedy pisze do Tesaloniczan, mówi o tym, że doktryna o tym, że Jezus już przyszedł, już nadszedł, jest już ten dzień pański, jest wbrew Słowu Bożemu. I w trzecim wersecie, druga część tego wersetu, Paweł, tutaj czytamy, że ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu i syn zatracenia. Paweł rzuca temat, który za chwileczkę bardzo szeroko omówi. Mówi o tym, że nie mógł nastąpić jeszcze dzień pański, bo Słowo Boże mówi o tym, że najpierw muszą nastąpić inne wydarzenia, aby to ten dzień pański, dzień Jezusa Chrystusa, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa zaistniało. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu i syn zatracenia. Paweł podaje znaki, jakie mają poprzedzić dzień pański. Wymienia tutaj dwa: odstępstwo i pojawienie się człowieka grzechu, czy też człowieka nieprawości, jak za chwilę zobaczymy. I znaki te mają uspokoić Tesaloniczan, że ten dzień jeszcze nie nadszedł. Że ci, którzy nauczają, że już nadszedł, że zwiastują fałszywą naukę. I to jest jedna ze wskazówek dla nas również dzisiaj. W jaki sposób? Skąd Paweł wiedział, jaka jest właściwa sekwencja wydarzeń, o których tutaj wspomina? Że najpierw musi być odstępstwo, człowiek grzechu, a potem dopiero nadejdzie, Dzień Pański. Paweł mówi w różnych miejscach, szczególnie w liście do Galatów, że Ewangelia, którą on otrzymał, jest Ewangelią, nauką, którą bezpośrednio sam otrzymał od Jezusa Chrystusa. Poza tym też zna dokładnie naukę innych apostołów, z którymi się spotykał i wie, że to jest nauczanie, było też nauczanie Jezusa Chrystusa. Ważną odpowiedzią na fałszywą naukę jest poznanie autorytatywnej nauki Chrystusa. Jest nauczanie tych, którzy prawdziwie przekazali Jezusa Chrystusa. Żadna ludzka nauka, która rozwija naukę Jezusa, ale wyprowadza pewne ludzkie, dodaje coś do tej nauki Jezusa Chrystusa, czy źle ją interpretuje, nie tak jak była pierwotnie, ma być przez nas odrzucona, niezależnie jak jest ona, wydaje się być piękna, wydaje się być poukładana, czy też jaka jest solidna. Paweł mówi, Jezus, który mi objawił Ewangelię, objawił mi w ten sposób, że taka ma być sekwencja, tak samo Jezus naucza i przekazują to inni apostołowie, że taka ma być sekwencja zdarzeń i tego mamy się trzymać. Nie ma wydarzeń poprzedzających Dzień Pański, dlatego nie możemy mówić, że Dzień Pański już nastał. To jest fałszywa nauka. Często jest tak, że dzisiaj, kiedy jesteśmy ludzie wierzący, są zwodzeni jakąś nową nauką. Pojawia się człowiek, który mówi, ma nowe odkrycie, odkrył coś nowego, nową naukę. Bądźmy bardzo czujni, jeżeli ktoś w ten sposób naucza. Kiedy też widzimy, że to jest sprzeczne z prostym i jasnym przekazem Bożego Słowa i Bożej Ewangelii. Badajmy, czy to, co ktoś mówi, jest zgodne z tym, co mówi autorytatywny pisarz, który jest autorem i który mamy zawarte w Słowie Bożym. Znajomość Słowa Bożego, tego, co Bóg powiedział w Bożym Słowie, chroni nas przed pójściem w kierunku fałszywej nauki, a przede wszystkim też przez zaniepokojeniem tą nauką, czy tak jak Tesaloniczanie, zatrwożeniem tą nauką, czy też zniechęceniem tą nauką. I teraz Paweł przystępuje do omówienia tych sekwencji zdarzeń, które mają poprzedzić przyjście Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy to jest duży problem dla nas dzisiaj, ale wiem, że wielu chrześcijan zastanawia się nad tym, jak właśnie będzie wyglądało to wszystko na końcu, więc i czy właściwie już może żyjemy w tych czasach ostatecznych, blisko, czy przyjście Pana jest blisko, czy też dalej. Dlatego też Paweł tutaj, kiedy poświęcę teraz troszeczkę więcej czasu na to, aby omówić tego, co Paweł w tym fragmencie mówi, dlatego że tutaj mamy tę naukę, która w jeden z jaśniejszych sposobów omawia przyjście Jezusa Chrystusa i wydarzenia, które mają je poprzedzić. Po pierwsze widzimy tutaj w tym, że Paweł mówi o tych dwóch wydarzeniach, bowiem nie nadejdzie, Dzień Pański nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo. To słowo odstępstwo jest bardzo wdzięcznym słowem. Znamy je, przeszło w języku greckim i przeszło to również ono właściwie w niezmienionej formie do języka polskiego i to jest słowo apostazja. Najpierw musi pojawić się apostazja. Oznacza to oddalenie się, odstępstwo, zrezygnowanie czy wręcz bunt przeciwko czemuś, co się do pewnego momentu wyznawało. W Septuagincie słowo, czyli w tym greckim tłumaczeniu Starego Testamentu na parę wieków przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, to słowo pojawia się i oznacza bunt przeciwko Jahwe, bunt przeciwko Bogu. Jest taki fragment z Jeremiasza, przeczytam, nie mam go tutaj na slajdzie. Twoja niegodziwość ukaże, tutaj to słowo niegodziwość jest właśnie to twoje odstępstwo, chociaż nie, w drugim momencie. Twoja niegodziwość ukaże cię i twoje odstępstwo cię skarci. Tutaj pojawia się to słowo odstępstwo właśnie, greckie tłumaczenie tego hebrajskiego i to pojawia się to słowo apostazja. Twoja apostazja cię skarci. Dlatego poznaj... Kasia? To jest Jeremiasza, 2:19. I Jeremiasz pisze dalej i on wyjaśnia, na czym ta apostazja polega. Dlatego poznaj i zobacz, że rzeczą złą i gorzką jest to, że opuściłeś Pana, swego Boga, i że nie ma w tobie mojej bojaźni, mówi Pan Bóg zastępów. Dwie rzeczy tutaj Jeremiasz wymienia jako symptomy tego odstępstwa, czy objawy tego, że opuściłeś Pana swego Boga i nie ma w tobie mojej bojaźni. To słowo apostazja, jak powiedziałem, dzisiaj również się pojawia, dlatego że słyszy się, że w Kościele katolickim na przykład, jeżeli ktoś chce zrezygnować jakby z bycia, branym pod uwagę, że jest w tym Kościele, musi dokonać właśnie aktu apostazji. Musi pójść z drugą osobą i musi przed księdzem, przed proboszczem, który się znajduje, przed księdzem musi wyznać, że w obecności świadka, że rezygnuje z uczestnictwa w Kościele katolickim i z tych wszystkich doktryn i że więcej już ma, nie chce być brany pod uwagę jako katolik. Znamy to słowo apostazja. To słowo apostazja niesie tutaj jeszcze jedną ważną rzecz. Mianowicie nie można zrezygnować z czegoś, w czym się nie jest. Słowo apostazja odnosi się do osób, które wyznają pewne prawdy i z których rezygnują, od których odchodzą. i wyznają to. Dlatego też, dlaczego to ma takie ważne znaczenie w tym miejscu? Mianowicie słowo odstępstwo niestety oznacza, że przed przyjściem Jezusa Chrystusa będzie miało miejsce duży bunt wierzących Kościoła. To nie dotyczy świata dookoła nas, czy wartości tego świata, to oznacza, tutaj komentatorzy są zgodni, dotyczy to tego, że wielu ludzi, którzy jest w Kościele, odejdzie od Boga. W Ewangelii Mateusza, dlaczego to jest smutne, tak jak powiedziałem, w Ewangelii Mateusza Jezus mówi o tym, że właśnie takie rzeczy będą miały miejsce. W Ewangelii Mateusza, też nie ma tego fragmentu tutaj, ale chciałbym, żebyście posłuchali tego fragmentu. 24 rozdział Ewangelii Mateusza, będę czytał od wersetu 4. I odpowiedział im Jezus, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc, że jestem Chrystusem i wielu zwiodą. Usłyszycie też o wojnach i pogłoskach o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Zobaczcie, ile tutaj jest różnych odniesień do tego, co Paweł, właśnie tych samych słów, które Paweł używa w drugim liście do Tesaloniczan. Abyście się nie trwożyli, abyście nie byli zaniepokojeni. Wszystko to bowiem musi stać się, mówi dalej Jezus, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu i będzie głód, zaraza, trzęsienie ziemi i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia. I teraz posłuchajcie, co się wydarzy. A wówczas wielu się zgorszy. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą, ponieważ wzmoże się nieprawość, a miłość wielu oziębnie. To jest opis Kościoła w momencie prześladowania, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie i kiedy nastąpią pewne znaki, że nastąpi wielkie odstępstwo. Niestety w Kościele. Więc to odstępstwo dotyczy Kościoła i nie objawi się człowiek, i drugi tutaj syndrom, jakby znak tego, który ma poprzedzać przyjście Jezusa Chrystusa, że przyjdzie człowiek grzechu, syn zatracenia. Znów, człowiek grzechu to jest słowo, które tutaj jeszcze się przynajmniej dwukrotnie w naszym fragmencie pojawi. To jest słowo anomia, człowiek anomos. Oznacza to, znów tutaj mamy pewien taki zlepek, przedrostek a i nomos. Nomos oznacza prawo, a w języku greckim, kiedy dodaje się słowo a przed rzeczownikiem, oznacza zaprzeczenia tego rzeczownika. Dobrym takim, dziękuję Kasiu za wczoraj, za podpowiedź mi tutaj, dobrym takim słowem, które na to ilustruje, jest słowo ateista. Teista to jest człowiek, który wierzy w Boga, natomiast ateista oznacza człowieka, który jest właśnie bez tej wiary w Boga, który nie wierzy w Boga, jest zaprzeczeniem teisty. I to jest, stąd powstaje wiele różnych, mieliśmy słowo apostazja, Ameryka, Andrzejewski, nie, no to już trochę za daleko. Ale widzimy, tutaj jest to słowo anomos, oznacza człowieka bezprawia, człowieka grzechu, człowieka nieprawości. Różne polskie tłumaczenia, człowieka niegodziwości tutaj tłumaczą. Budny w XVI wieku poszedł tutaj najlepiej i powiedział, że to jest człowiek bezprawny, bez prawa. Człowiek depczący prawo, już takie opisowe tłumaczenie, czy dojrzała w swym zatraceniu ludzka postać. To są różne tłumaczenia z różnych polskich tłumaczeń. Tutaj wynotowałem, jak to słowo człowiek grzechu się tutaj pojawia. Więc pojawi się człowiek, który będzie w buncie przeciwko Bogu. Człowiek, który będzie tego, którego znamieniem będzie nieprawość i który sam cały jest nieprawością i źródłem wszelkiej nieprawości, który w ogóle nie będzie chciał się kierować tym Bożym prawem. Anomos, człowiek, który całkowicie sprzeciwia się Bożemu prawu. Po drugie, tutaj jest wymieniony syn zatracenia. To jest też, właściwie główne w ten sposób jest tutaj to tłumaczone, czyli albo w innych tłumaczeniach polskich to jest syn zaginienia, syn zagłady, zatraceniec, przeznaczony na zatracenie. To słowo tutaj jest tłumaczone. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na ważną rzecz, która wydaje mi się i często może pojawiać się też w naszych jakby dyskusjach z innymi, czy też kiedy inni mówią o nadejściu końca czasów. Mianowicie fragment ten mówi o tym, że tym, który będzie tym człowiekiem zatracenia, człowiekiem grzechu, że to jest konkretna osoba. To nie jest jakaś organizacja czy grupa osób, to jest dokładnie wskazuje, że to będzie jedna osoba. Więc ci, którzy mówią, że to jest ONZ, Związek Radziecki był, prawda, czy też wcześniej Imperium Rzymskie, a mówili o tym, że to jest ci, którzy są właśnie źródłem tej nieprawości. Wydaje się, że tutaj jest skazanie, że to będzie syn zatracenia, syn zagłady. Jak potem jeszcze zobaczymy, są inne określenia, które pokazują, że to będzie konkretna. Nie będzie to jakaś grupa osób, nie będzie to ich wielu, ale to, że to będzie konkretna osoba. Tutaj potem od wersetach od 4 Paweł pisze o tym, rozszerza, jaki jest charakter tego. Ja tutaj używam słowa niegodziwca, dlatego że on za chwilę pojawi się, ten człowiek buntu, syn grzechu jest właśnie nazwany niegodziwcem. I dlatego też używam tutaj w tych nagłówkach tego słowa niegodziwiec. Za chwilę zobaczymy to słowo. Więc ten niegodziwiec sprzeciwia się i wynosi się ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, także zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Widzimy, że tutaj mamy człowieka, który całkowicie buntuje się przeciwko Bogu i w swojej pysze posuwa się tak daleko, że sam zaczyna wynosić się ponad Bogiem, to jest przedmiotem czci i zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg i zacznie się wręcz podawać za Boga. To bardzo przypomina to upadek szatana, który jest opisany w Ezechiela 28 rozdziale, w Izajasza 14 rozdziale również, kiedy jest opisany upadek syna Jutrzenki, kiedy mówi się, że bunt szatana dokładnie na tym polegał, że sam w swojej pysze doszedł do przekonania swojej doskonałości, o swojej piękności, o swojej władzy, że ma tak potężną, że zaczął pragnąć być wyniesiony na niebiosa i zasiąść na tronie Boga, i aby oddawano mu cześć, która się nie należy tylko Bogu, ale również, że jemu. Ta część chwały, jaka jest przypisana Bogu, ma również dotyczyć Jego. Widzimy, że to będzie człowiek, który rzeczywiście w swojej pysze doprowadzi do tego, że sam zacznie uznawać się za Boga i będzie chciał odbierać cześć równą Bogu. Wielu tutaj widzi papieża w tym miejscu. Ale to nie jest, nie wydaje się być, żeby to był jakikolwiek papież. W tym momencie było wielu papieży, którzy w ten sposób, którym można przypisać, że chciało odbierać swoją część i odbierało część równą Bogu, ale myślę, że jeszcze nie posunęli się do tego, żeby odbierać część równą Bogu, że to będzie ktoś, kto będzie rzeczywiście chciał być takim jak Bóg i żeby oddawano mu taką część, jaką posiada sam Bóg. To nie są tutaj tylko takie, że tak powiem, drugorzędne wskazówki, które mają, że przypisywanie sobie czci, ale to jest wręcz, ma być to cześć, która jest oddawana Bogu. Idźmy dalej, mianowicie, że jest jeszcze czas i że właśnie w tym momencie, kiedy Paweł pisze to, jest to czas oczekiwania na pojawienie się tego niegodziwca. Paweł zaczyna ten fragment przypomnieniem. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem wam o tym, a teraz wiecie, co przeszkadza, także się objawi w swoim czasie. W znaczeniu niegodziwiec, tutaj ten niegodziwiec. Co przeszkadza, że się objawi w swoim czasie ten niegodziwiec. I tu jest jeden z trudniejszych fragmentów w całym Piśmie Świętym, nie tylko w liście do Tesaloniczan. Mianowicie co przeszkadza, aby objawił się ten niegodziwie w swoim czasie. Paweł pisze, a teraz wiecie, wy wiecie, ale nam tego niestety nam nie napisał, kim jest ten, który przeciwstawia się a pojawieniu się tego niegodziwca. I tutaj ruszyła cała lawina różnych domysłów, kim może być ten, który przeciwstawia się objawieniu się tego człowieka bezbożności, człowieka grzechu. Wskazywano, że to jest na początku Imperium Rzymskie, potem, że to jest Kościół, że to jest obietnica głoszenia Ewangelii, że to jest Duch Święty, nie wiem, czy wymieniłem Kościół. Wydaje się, że Kościół najlepiej tutaj pasuje, dlatego że popatrzmy, to jest coś, co przeciwstawia się samemu, a że wiecie, co przeszkadza, także się objawi w swoim czasie. Mianowicie jest to coś potężnego, co istnieje i co przeszkadza szatanowi w pełni napełnić człowieka, którego użyje i który będzie tym niegodziwcem, o którym tutaj wspominamy. Tu już zaznaczę, że nie możemy o tym, o tej osobie, o której tutaj Paweł pisze, nie możemy myśleć, że to jest szatan. To jest pewne, że to nie jest szatan, że to jest mowa o pewnym człowieku, który znajduje się pod wpływem szatana, jak za chwilę zobaczymy, ale to nie jest sam szatan. Więc jest to coś, co przeszkadza szatanowi, czyli objawieniu się tego człowieka, napełnieniu tego człowieka, aby okazał moc, aby szatan go popchnął w tym kierunku, ale w pewnym momencie jest napisane po tym, że tajemnica nieprawości bowiem już działa, tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Oznacza to, że nastąpi moment, w którym ten, który przeszkadza, zostanie jakby wycofany z ziemi i wtedy rozpocznie się jakby możliwość działania w pewnej mocy tego człowieka grzechu. Nie wiemy, co to jest, ale wiemy o tym, że jest coś, co Bóg ustanowił, co przeszkadza szatanowi w objawieniu się przed wyznaczonym czasem. Paweł pisze do Tesaloniczan, jeszcze się nie objawił, ciągle działa tajemnica nieprawości. Oznacza, że jakby są pierwsze działania, które mają na celu przygotowanie tego nadejścia tego człowieka nieprawości, ale to nie jest jeszcze sam moment objawienia się tego człowieka. Nastąpi moment, w którym zostanie wycofany, aż zostanie usunięty z drogi to, co przeszkadza szatanowi w objawieniu swojej mocy w tym człowieku, w tym niegodziwcze i niegodziwcy, i wtedy dopiero nastąpi objawienie się tego człowieka i wtedy nastąpi po nim nastąpi przyjście Dnia Pańskiego. Od wersetu 8 czytamy tutaj aby końcowe, takie dłuższe wyjaśnienie, jak będzie takie to przyjście tego. I tutaj pojawia się to słowo niegodziwiec, o którym mówiłem wcześniej. I potem w 9 wersecie tak samo tutaj pojawia się to słowo niegodziwiec. To dokładnie oznacza też anomos, czyli to jest ten bezprawiec, można powiedzieć, ten człowiek bez prawa. Tam było opisane jako człowiek bezprawia, tu jest już jako bezprawny. Właśnie nieprawy ten pojawia się, jest określony. Czytamy o tym tutaj, że wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, to jest to, o czym mówiłem tutaj wcześniej. Mianowicie zobaczcie, że niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana albo pod wpływem szatana, więc że to ten niegodziwiec nie jest samym szatanem. Że ten niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak, że uwierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Paweł tutaj ten fragment, to co do tej pory właściwie mogło zostać odebrane przez Tesaloniczan w dwojaki sposób. Mogło ich wystraszyć. Zaczyna omawiać, że przyjdzie potężny człowiek, który odbiera potężną cześć. Tutaj wspomina potem jeszcze dalej o tym, że będzie pod wpływem szatana. Zobaczmy, jakie odpisuje, że będzie działo się to pośród znaków, fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia, nieprawości. Więc to będzie potężne działanie tego człowieka i oni mogli się obawiać. Dlatego jakby Paweł, zanim jeszcze szczegółowo opisze to przyjście tego niegodziwca, czy objawienie się tego człowieka, który jest pod wpływem szatana, który będzie poprzedzać a samo przyjście Jezusa Chrystusa, zaczyna słowami: wówczas pojawi się ów niegodziwiec i od razu Paweł tutaj mówi, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniszczy blaskiem swego przyjścia. Taki jest koniec. Ten niegodziwiec będzie działał w ten sposób, o którym tutaj czytamy dalej. Będzie zwodził, będzie czynił fałszywe cuda, ale w porównaniu z Bogiem to jest, nie ma żadnej mocy. Zobaczmy, jaki wysiłek ten niegodziwiec będzie dokonywał, aby odebrać cześć, aby zbudować pewien system wartości, który doprowadzi do tego, że będzie mu oddawana taka cześć. A przyjdzie Jezus i nie ma. Mała dygresja, nie wiem, czy znacie taką bajkę o trzech świnkach. I tam jest mowa o tym, że trzy świnki, każda z nich budowała z różnych tam materiałów swój dom. Jedna ze słomy, druga z drewna, trzecia z ceglany. Przynajmniej w tej wersji, jaką ja czytałem dzieciom, tak było. W każdym bądź razie, kiedy ten wilk przychodzi, tam jest powiedziane, że on przychodzi, robi, dmucha na ten dom i ten dom się rozpada. I to mi tutaj przypomina to, że niegodziwie złoży niezwykle dużo energii i mocy w to, żeby zbudować tę niegodziwość, odbierać tą chwałę, ale kiedy przyjdzie Pan i nie ma. Paweł mówi, zwycięstwo należy do Boga. Moc należy do Boga. Nie obawiajcie się tego. Bóg z nami jest. On wszystko doprowadzi do końca i pomimo tak wielkich znaków, to powinno być dla was źródłem pociechy i nadziei. To jest również dla nas dzisiaj nadzieja i pociecha. Niezależnie jak wielkie wydaje się być dzieło niegodziwości, grzechu, potęga grzechu, która działa pośród nas, jak rozszerza się jakaś fałszywa teologia, do czego ona doprowadzi, końcowe zwycięstwo, wszystko jest w ręku Boga i końcowe zwycięstwo należy do Niego i On przeprowadzi swoją wolę i to będzie Jego chwała na samym końcu. Bóg to wszystko doprowadzi do końca. Ten, który zwodziciel, pociągnie za sobą grupę osób, o których tutaj jest powiedziane w bardzo ciekawy sposób. Mianowicie pośród tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, także uwierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Paweł mówi, że ci, którzy pójdą za tym człowiekiem nieprawości, za tym niegodziwcem, są właśnie przygotowani przez Boga do tego, żeby ten sąd nad nimi się odbył. I że zostaną razem z tym niegodziwcem osądzeni. I tutaj właściwie kończy się opis Pawła tych wydarzeń. Widzimy, mają nastąpić pewne niezwykłe wydarzenia. Mamy ich oczekiwać i dopiero kiedy one nastąpią, spełni się to, co on zapowiadał, czyli nastąpi Dzień Pański. Ponieważ te rzeczy nie nastąpiły, nie możemy mówić o tym, że Dzień Pański nastąpił. Nie macie powodu, aby być zatrwożonymi, aby być zniechęconymi, aby ulegać jakiejkolwiek panice. Wszystko jest pod Bożą kontrolą. On wszystko prowadzi i doprowadzi to do końcowego swojego zwycięstwa. Wy macie słuchać Jego, macie kierować się Jego słowem I w końcowej modlitwie Paweł zwraca uwagę na to, czym właściwie mają się zajmować. To jest zastosowanie z tego listu, lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia, umiłowani przez Boga, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Do tego powołał was przez naszą Ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do tego dalej jeszcze czytamy. Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni, czy to przez mowę, czy przez nasz list. Paweł tutaj zwraca, że mają zwracać uwagę na ich mowę i na ich list. I dlatego też w trzecim rozdziale, jak będzie na następnym kazaniu dotyczącym drugiego listu do Tesaloniczan, Paweł na końcu pisze, sam na końcu listu, sam podpisuje się pod tym listem, abyście wiedzieli, że ten list pochodzi ode mnie, że nie jest fałszywym listem używanym do zniechęcenia was, ale że jest moim listem. Więc wy macie słuchać tego prawdziwej nauki, która została nam przekazana przez Jezusa Chrystusa i listom, które są autentycznie nasze. A sam nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg nasz Ojciec, który nas umiłował, dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę. Niech pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku. Najpierw Paweł... Dziękuję. Chyba nie cały tutaj fragment wkleiłem. W każdym bądź razie mamy tutaj w tym fragmencie właśnie tej pierwszej części. Paweł mówi, że my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani, że wy jesteście wybrani i przeznaczeni do otrzymania tej Bożej chwały. Pamiętamy przed chwilą, Paweł zakończył tę sekwencję zdarzeń, pisząc o tym, że niegodziwiec zwiedzie ludzi, którzy będą podlegali potępieniu. Tutaj pisze, ale wy otrzymacie coś zupełnie innego. Otrzymacie, że przez Pana, że od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Do tego was powołał przez naszą Ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. To, co wam zapowiedziałem o Dniu Pańskim, wydarzy się, będzie miało miejsce. Czekajcie. Dalej w 15 wersecie, którego gdzieś tutaj mi brakło. 15, to przypomnę jeszcze raz. Przeczytam. Dlatego, bracia, stójcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni. Nie pozwólcie się zniechęcić. Nie pozwólcie, żeby osłabło wasze działanie dla chwały Boga. Abyście rozwijali waszą miłość, wasze głoszenie Ewangelii. Nie dajcie się zniechęcić, gdyż takie do tego prowadzi fałszywa nauka. Jeżeli słuchacie jakiejś nauki, która ma was zniechęcić do czytania słowa, czy też do uczynków, które wypływają z wiary, ale która prowadzi tylko do zamieszania, do skupienia się na zupełnie jakichś drugorzędnych sprawach, a nie prowadzi was do zastosowania tej nauki, do życia zgodnie z Bożym Słowem, uważajcie bardzo mocno na taką naukę. Nie dajcie się zatrwożyć, zniechęcić takiej nauce, lecz dalej pracujcie wytrwale na chwałę Pana. W wersetach od 16 do 18 to jest błogosławieństwo, które Paweł tutaj na koniec przekazuje, a które też zawiera jakby już sugestię, czego Bóg oczekuje od Tesaloniczan. A sam nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę, niech pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku. Zwracam uwagę tutaj na to, że dwukrotnie, tutaj trzykrotnie właśnie pojawia się słowo pociecha. Że nasz Pan, Bóg Ojciec, który nas umiłował, dał nam wieczną pociechę, dał nam dobrą nadzieję przez łaskę. Niech pocieszy wasze serca i utwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku. Nie dajcie się zniechęcić, bo Bóg jest Bogiem pociechy i niech ta fałszywa doktryna, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie zniechęca was do dobrego słowa i do jakiegokolwiek dobrego uczynku. Nie przestawajmy czynić dobrze, bo Bóg przygotował dla nas pociechę. Bo Bóg nas prowadzi, bo Bóg jest z nami. Jest nazwany tutaj, że daje nam wieczną pociechę. I Bożą wolą dla nas nie jest, abyśmy żyli w przerażeniu, w zniechęceniu, ale byśmy żyli w radości, w pokoju, będąc pocieszeni tą myślą, że Bóg jest razem z nami. Do tego Paweł zachęca Tesaloniczan i również w ten sposób my powinniśmy postępować. Żyć cały czas dla Pana i nie dać się zniechęcić jakiejkolwiek fałszywej nauce. Amen.